Radio Kraków Kultura.
Przy mikrofonie Michał Sowiński, a moją gościnią jest Zofia Skrzypulec, autorka bardzo ciekawej książki Eksperyment ze znikaniem, wydanej przez wydawnictwo Hart. Cześć.
Cześć, cześć i dzięki za zaproszenie.
Znikanie, które pojawia się w tytule twojej książki, jest też tematem tej powieści. Mówię tutaj o powieści, myślę, że możemy też porozmawiać o formie i gatunku tej książki. Ale znikanie, które pojawia się na okładce, bo już na okładce widzimy pewne formy zniknięcia. Jak rozumiesz to znikanie? Czym ono właściwie jest?
Wydaje mi się, że troszeczkę w każdym opowiadaniu czymś innym, więc to znikanie pojawia się trochę jako z jednej strony taka zachęta do zwracania uwagi na rzeczy, które jej umykają. Trochę jest myślę takich rozmyślań o stracie i o tym, co się traci, kiedy wybiera się patrzeć na coś, a na coś innego nie. Troszkę jest o takim znikającym czasie albo patrzeniu na to, co się dzieje, kiedy ten czas upływa. Czyli takie procesualne znikanie różnych bliskich części tego świata i dalszych też. No ale myślę, że taka trochę zachęta do myślenia o różnych szczegółach, które mogą też przykuwać uwagę i które potrafią wiele, wiele pokazać albo troszeczkę pozmieniać perspektywę w myśleniu też o takiej swojej własnej codzienności.
Żyjemy w świecie skrajnie egotycznym, w świecie social mediów, w świecie, gdzie każdy próbuje być jak najwięcej, jak najczęściej, jak najmocniej, a ty idziesz w drugą stronę, bo nawet na okładce cię właściwie nie ma. Dlaczego?
Bo nie chciałam. Aha. To jest taka najprostsza odpowiedź. A zastanawiając się nad tym uczuciem niechęci, to chyba trochę to jest o decydowaniu o tym, kiedy i jak też pokazuję siebie i swój wizerunek i swoją twarz. I choć zupełnie nie jestem fanką takiego oddzielania właśnie chyba jestem i nie jestem. Tego, co jest prywatne i tego, co jest niby właśnie publiczne, bo gdzieś tam właśnie wydaje mi się, że w rzeczach, które mnie kręcą i zajmują, to się bardzo łączy, bo są związane z obecnością, z byciem gdzieś. No to jednak tutaj zadecydowałam, żeby ta buzia zostawić ją sobie dla siebie i wydaje mi się, że ta okładka też jest wymowna trochę. I ona mi wystarczyła jako taki, to co bym chciała zawrzeć w książce ze swojej strony, takiej, nie wiem, właśnie wizerunkowej.
I nawet swojego nazwiska nie umieszczasz, jest tylko Zocha.
A tak, no jest. Ale to jest chyba, jest Zocha, jest Zofia też. Także gdzieś to...
Tak, musimy sięgnąć po książkę.
Musimy sięgnąć po książkę. Gdzieś to się tutaj niekonsekwentnie układa, ale jest, no.
No tak, to taka trochę radykalna gra ze klasycznym już motywem śmierci autora, prawda, którą znamy od dawna.
Tak,
że właśnie
tak,
takiego
tak.
Unieważnienia, ale też wymazania. Nie w sensie właśnie jakby nieistnienia, tylko właśnie gdzieś zepchnięcia się, nie? Na drugi plan. W pewnym momencie...
Właściwie inaczej chyba bym to rozdzielała. Wiesz, myślę, że tu jak najbardziej autorka jest żywa, tylko to jest właśnie raczej ta kwestia związana z obecnością wizerunku, nie? Że tym tutaj miałam jakąś takie w ogóle uczucie, nie? Że to była decyzja, ale ona się brała z tego, że byłam taka, kurde, no nie chcę. Nie. Więc może to faktycznie gra ze śmiercią autora, ale na rzecz obecności autorki. Na przykład w tym radiu dzisiaj.
No właśnie, jesteśmy w radiu, więc nie mogę nie zapytać się o opowiadanie Marta Mówi, które jest jedną z wielu ciekawych form, które zawierasz w tej książce, którą wykorzystujesz w tej książce. Jest to rodzaj audycji radiowej. Lubisz radio?
Oj, tak.
To widać w tej książce.
Tak, mega lubię radio, bardzo lubię radio. Myślę, że to się troszeczkę też bierze z tego, że gdzieś tam u mnie właśnie w domu rodzinnym i w ogóle tak pokoleniowo to radio było słuchane. Czyli jest pierwszym rzeczą do śniadania, w zależności od tego, w którym miejscu geograficznie jesteśmy, takie też to radio jest. No i bardzo lubię, myślę, że jestem osłuchana. Też gdzieś tam towarzyszyłam w słuchaniu ulubionych audycji, w czekaniu na nie, nie? Bo więc kręci mnie radio i miałam też taki czas, teraz też mi się przypomniało, że jak byłam mała, to myślałam, że wszyscy ludzie, którzy pracują w radiu, mieszczą się w małym radiu w domu. Mhm. I pamiętam o tym rozmowę z moją przyjaciółką od przedszkola i ona mi to wybijała z głowy i byłam taka, nie, oni na pewno to wszyscy są w środku. Więc miałam też dużo wyobrażeń, myślę, na temat radia od wczesnego dzieciństwa.
Moja córka też zawsze zresztą myśli o... Też myślała w ten, trochę w ten sposób. Musiałem jej wytłumaczyć i zabrałem ją tutaj. Także zobaczyła, że to jest trochę większe niż pudełko. Ale tak, jest to bardzo ciekawy sposób myślenia właśnie o tym, bo to są tak, nie tyle ludzie, co ich głosy, które trochę mieszkają z nami w domach. Nie? To jest, tak. To jest bardzo, bardzo piękna, nawet nie metafora, tak jest po prostu. Nie?
Tak, tak. Tak, więc ja się jaram radiem, no i też chciałam pracować w radiu przez jakiś czas.
No właśnie, a jest ta audycja, w tej audycji ludzie zamawiają piosenki, też nieprzypadkowe, nie? Tak. One są bardzo, bardzo ciekawą taką konstelację się układają, w której, która coś opowiada o tych ludziach, nie? I to jest taki ten krótki moment, kiedy możemy chyba opowiedzieć przez piosenkę coś o sobie.
Tak, mega się cieszę i mega dziękuję, że zwróciłeś na to uwagę. Ja dosyć długo pisałam ten tekst i te piosenki w nim mi się też trochę zmieniały na przestrzeni lat, bo on jest naprawdę dosyć stary. On był taki, że ja go pisałam do teczki na dramaturgię, więc w tej pierwszej wersji to był tak na szybko dosyć pisany, że był to pomysł, który mi przyszedł. Chciałam opowiedzieć historię o starzeniu się Marty tytułowej i właśnie o tym upływającym czasie. Ona się pojawia jakby w innych osobach, w ogóle łączy je imię. A te osoby, które się wzwaniały, opowiadały zarówno o jakichś kondycjach, jakby słowami, jak i reagowały na siebie nawzajem tymi piosenkami, że... No właśnie, tak miałam ten wielogłos przemyślany, nie wiem, nie? I jeszcze dodatkowo do tego piosenki, więc cieszę się, że ci się to podoba, bo myślę, że mogłoby się też wydawać chaotyczne, ale spędziłam sporo czasu nad tym, żeby się układało.
Twoja powieść może na pierwszy rzut oka wygląda powieść. Ja będę się upierał, że to jest powieść, bo powieść to bardzo pojemny gatunek, który właśnie od samego początku był trochę eksperymentem zawsze. Gdzieś tam się dopiero uładził w XIX wieku, ale to jest inna historia. W tej powieści w ogóle widać na pierwszy rzut oka, że jest to pewien chaos, jest pewna taka różnorodność głosów, perspektyw, gatunków też, ale też potem one zaczynają się układać w pewną, nie może nie tyle całość, co pewną właśnie opowieść, taką rozedrganą, wielowątkową. Chciałem cię zapytać kolejne jeszcze opowiadanie o zęby, też bardzo chyba ważne, gdzieś takie trochę manifestacyjne, w sensie taki trochę, to jest pewien taki, jak to tak przynajmniej czytam, jako pewien manifest o tym, czym jest, że znieczulenie to dezorientacja, a nie zniesienie bólu, mówi pielęgniarka dentystyczna do pacjentki na fotelu dentystycznym. To bardzo ciekawe hasło. Jak by można je rozwinąć, twoim zdaniem, jeszcze? Wytłumaczyć je bardziej. Dezorientacja, a nie zniesienie bólu. To jest bardzo, bardzo ciekawy pomysł.
Że... Wydaje mi się, że to mi się skleja z taką myślą, o skupianiu się na gaszeniu jakichś takich zewnętrznych pożarów, nie zastanawiając się nad tym, skąd one się biorą. Czyli nie kminienie nad tym, co faktycznie może powodować jakiś skutek, tylko no właśnie, nie? Ona tam też pod koniec mówi, dentyści, atrapiści, haha. Że
Iluzja też jest takim słowem, kluczem, wydaje mi się, nie? Że ta iluzja jest tak rozumiana dwojako. Z jednej strony no, faktycznie pozwala jakoś lepiej chyba być w tym świecie, łatwiej może, ale z drugiej strony no, jest iluzją, taką trochę też formą eskapizmu. Trochę balansuje chyba na tej granicy to opowiadanie, zresztą nie tylko to. Czy nie?
Myślę, że tak. Myślę, że się zgodzę i chciałabym to rozwinąć. Bo myślę, że te teksty są napisane tak, żeby zachęcić do pozastanawiania się też nad tą iluzorycznością. Mhm. I czasem to przyjmuje, wydaje mi się, taką... Ja się zastanawiam teraz nad tą kondycją gagu, nie? Że trochę się obśmiewam, bo... ale jak tak sobie myślę, to spoko, to trafne
no
często.
No trochę tak, czyli ten eskapizm, nie wiem, czy się zgodzisz znowu ze mną, bo ten eskapizm wydaje mi się taki dwuznaczny u ciebie, że on nie jest jakoś taki jednoznacznie ani potępiany, ani jakąś taką formą pożądaną.
Tak, on się też bardzo zmienia. Mhm. Wydaje mi się, że przez to, że wpuszczam tam jakoś mega dużo różnych głosów, które często wtrącają coś w ogóle, zupełnie z jakiejś swojej perspektywy, której nigdy wcześniej nie było. I nie ma jej później. To gdzieś tam się rozmywa taka powaga tego eskapizmu, który byłby taki, o, linearny, że siemano, teraz jakby wyruszam do mojego... gdzieś tam indziej i uciekam, tylko raczej pokręcone są te ścieżki, nie? Wpadają sobie w słowa też ci ludzie, kiedy mówią. I nie tylko ludzie.
Tak. Moją gościnią jest Zofia Skrzypulec, autorka książki Eksperymenty ze znikaniem. Przed przerwą rozmawialiśmy o tym, czym właściwie jest to znikanie. A teraz chciałbym cię zapytać, kim są twoi bohaterowie, którzy praktykują trochę tę sztukę znikania? Jakby można by, jest ich bardzo wielu, jak można by ich jakoś opisać wspólnie, jakiś wspólny mianownik dla nich znaleźć?
Hej. I już myślę, poprzez to, że jest ich tak wielu, to teraz trochę... aż się można rozproszyć od tego, jak wielu ich jest.
Prawda, może właśnie trochę też o to chodzi, że oni nie mają za wiele wspólnego, ale jednak chyba wydaje mi się, że coś ich łączy. Nie wiem, jakoś taką miałem... No jednak przepływamy między tymi postaciami. One gdzieś tam moim zdaniem afirmują rzeczywistość w taki, taki ciekawy sposób. Nie wiem, czy się zgodzisz, że oni mają taką właśnie pewne podejście do świata wspólne chyba.
Myślę, że coś w tym jest i teraz kiedy się zastanawiam, to kminię, czy przypadkiem nie jest tak, że taką pierwszą rzeczą, jaka przychodzi mi na myśl z łączących ich, to, że każdy z nich ma każdy z nich ma coś do powiedzenia, co jest bardzo ważne i jest na nich miejsce.
No oni też mi się wydaje nie rozpychają się łokciami w świecie. To też jest taka cecha dość charakterystyczna, że nie wybijają się, nie próbują być też znowu w świecie skrajnie egotycznym, nie silą się na jakąś oryginalność, na jakąś właśnie taką, nie walczą o nią w takim dobrym sensie, wydaje mi się, że są właśnie bardziej po stronie pewnej cichej, znowu dobrze rozumianej cichości, afirmacji świata. Nie wiem, czy też się zgodzisz z tym. Przynajmniej nie krzyczącej, o tak bym to powiedział.
Myślę, że... No teraz sobie oczywiście przypomniałam jakichś takich, którzy byli troszeczkę bardziej sfrustrowani na przykład w tym opowiadaniu z radiem. Się zdarzały takie głosy, że ktoś się trochę wkurzał na coś, co się dzieje i mówił to. Ale faktycznie myślę, że...
Czy oni są pogodzeni ze swoim losem, twoim zdaniem, czy nie?
Nie jestem pewna, czy oni myślą o... myślę, że oni... Że troszkę jest coś takiego, co do czego zachęciło mnie słowo afirmacja, którego użyłeś, że oni... wydaje mi się, że starają się myśleć o tym, co jest wokół nich i zauważać to. I tak powoli, spokojnie sobie myśleć przyszłość. Że nie ma tam krzyczenia w ten sposób, żeby mówić jak jest, z takiej pewnej siebie perspektywy widzenia czegoś. Tylko po pierwsze trochę sobie przerywają. Te formy też są krótkie, więc nawet jeśli to jest opowiadanie, w którym nie występuje wiele osób, to nadal nie jest to jakiś taki długi blok tekstu. No i myślę, że sporo starania na tym, żeby przyuważać to, co jest wokół, pozwolić sobie to opisać, ale wydaje mi się, że właśnie w taki sposób, który pozwala też na to, żeby sobie dać przerwać i zastanowić się nad inną perspektywą.
Wydaje mi się, że też taką cechą ich wspólną jest doświadczenie prekaryjności w rynku pracy, czyli bycia po prostu prekariuszami, czyli tymi, którzy no, żyją w takiej niepewności jutra, trochę mają pracę, mogą jej nie mieć za chwilę. Ta praca najczęściej jest niskopłatna, no i właśnie niestabilna. Chciałaś też opisać trochę ten świat?
Tak, trochę chciałam go opisać. I troszkę się chciałam nad tym poreflektować. Chociaż właśnie z perspektywy czasu mam tak, że czy ja to złapałam tak, jak chciałam?
No nie jest to książka socjologiczna
nie
na pewno.
Jest. No raczej to są jakieś takie przygody właśnie, nie? Że to są jakieś refleksje, które dotykają też tego tematu, ale nie... I on się przebija jako opis rzeczywistości, która się pojawia w tej książce i gdzieś tam jest istotnym elementem. Wydaje mi się, że na pewno to otwierające opowiadanie jest takie o pracy, ale później również pojawia się wątek tego pracowania zarówno ze strony wydaje mi się takiej, że dentyści tam występują. Mm-hmm. Nie, no to jest praca w radiu. Dużo jest tej pracy. Tak. Chyba chodziło mi o to, że praca jest istotnym elementem codzienności też i że też można na nią różnie patrzeć. To mm-hmm. trochę było o tym. Nie śliłam się, wydaje mi się, na taki komentarz na przykład, żeby, chociaż to się tam też wybija, że no tak niespecjalnie lubię kapitalizm i że no zachęcam do sceptycznego podchodzenia do akumulacji kapitału i że...
No piszesz wprost, niemalże używając języka Marksa o tym, że to praca to alienacja ze swojego życia, że nie jesteśmy wtedy sobą, kiedy na te 8 godzin czy ileś znikamy w różnych zakamarkach nie najprzyjemniejszych też chyba do życia.
Tak, tak. No więc to się tam wybija zdecydowanie. Myślę, obecna taka refleksja. Mhm.
Ale też praca jest zawsze gdzieś tam zestawiona ze swoją, nie wiem czy opozycją, ale pewną formą bezczynności, takiego leżenia z klasą, jak to piszesz w pewnym momencie. Dawid Kujawa wybił tę frazę w swojej recenzji, dając jej taki tytuł, jak to jest leżeć z klasą. To też taki właśnie świat, w którym chcemy chyba, nie? Trochę brakuje tego leżenia z klasą.
Odpoczynku. Mhm. Myślę, że tak, bo też gdzieś tam jest wchłaniane trochę w różne konsumpcyjne sposoby spędzenia czasu i to, że gdzieś to właśnie wspólne konsumowanie jest trochę utożsamiane z odpoczywaniem. Więc myślę, że do tego też mam komentarz w tej książce. Myślę, że to jest w ogóle fajna fraza. Ładne są te słowa, które udało mi się ułożyć w zdanie o czynności z klasą, czynności leżenia wykonywanej z klasą, bo wydaje mi się, że w tym mi się mieści, albo ja kiedy to pisałam, to zastanawiałam się zarówno właśnie nad relacjami międzyludzkimi, jak i też w ogóle nad jakimiś sposobami spędzania czasu i decydowaniem o tym, jak próbować odpoczywać. To jest strasznie trudne. To nie są... wydaje mi się, że właśnie wymaga sporo namysłu, żeby łapać się na tym, co się wybiera.
To prawda, są wakacje, ale nie wszyscy je mają, więc odpoczywanie faktycznie jest ważną i trudną umiejętnością w świecie późnego kapitalizmu, w świecie, w którym no właśnie zmuszeni jesteśmy często do tego znikania. Wydaje mi się, że ta praca prekaryjna, którą opisujesz, też jest formą znikania, też formą takiego właśnie trochę ucieczki od świata, ale też właśnie takiego wymuszonej ucieczki od świata. Nie wiem, czy tak to można by...
Myślę, że jest w tym sporo niechęci i przymusu do pracy, a równocześnie gdzieś to się miesza. Znikanie w tej pracy miesza się ze znikaniem z tej pracy, czyli z tym, że wydaje mi się, że w tych opowiadaniach to się jednak łączy z jakąś przygodą trochę, że jest w tym jakiś rodzaj dystansu do wykonywania tych czynności związanych z pracą, no takich mechanicznych, nie? No bo ja też opisuję raczej prace, które są fizyczne i niskopłatne i dostępne stosunkowo łatwo, kiedy mieszka się w dużym mieście. To chyba też jest taka istotna charakterystyka, nie? Że to nie są...
To prawda. Ale też piszesz dużo o pracy opiekuńczej, takiej no, niezwykle istotnej dla funkcjonowania w ogóle nas jako społeczeństwo, wspólnoty, a pracy no, głęboko niedocenianej i jakoś też niedofinansowanej. To też jest istotne.
Si. Ja myślę, że piszę o tym, co znika. I myślę, że piszę o tym, co znika też w pracowaniu. I o tym, co może dałoby się wydobyć, bo ta opiekuńczość jest najfajniejsza, znaczy nie chcę tak też tego hierarchizować, ale dla mnie jest tym czymś najfajniejszym, co może być obecne w pracy i co może, czemu można dawać wyraz w różnych rodzajach prac, które się wykonuje. Więc mam nadzieję, że taka zachęta do tego, żeby właśnie, albo nie wiem, czy zachęta, takie zadania, trochę taki challenge, żeby poszukać w pracach, które... się wykonuje właśnie tego pierwiastka, który pozwala na to, żeby jakoś się umościć w nich z innymi. Jest mega spoko. No i tutaj właśnie też bym wróciła, nie? Do tej zachęty do patrzenia na szczegóły, do doceniania obiektów, zarówno jak i osób i innych gatunków i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze sobie pomyślałam o tym, albo nie, teraz zadaj pytanie jednak.
Rozmawialiśmy o tym, o twoich bohaterach twojej książki, o tym, jak oni funkcjonują w świecie, jaki rodzaj relacji też budują między sobą, ale też z rzeczywistością taką bardziej namacalną, na przykład z rynkiem pracy, w którym funkcjonują. No i właśnie to jest ciekawy temat, bo jak twoi bohaterowie oceniają, czym jest właściwie sens życia? Też czym jest jakby, co nadaje sens naszej egzystencji? Bo to jest coś, co wydaje mi się takim tematem, ja lubię bardzo tę kategorię, tematem pokoleniowym, czyli czymś, co każde pokolenie jest wychowywane w innej rzeczywistości, a jak mówi klasyk, byt określa świadomość, więc to, w jakim świecie wzrastamy, kształtuje nasze poczucie z tego, co daje sens życia. I wydaje mi się, że ty jako przedstawicielka Zetek, ja jako millennials, mamy po prostu trochę inne na przykład perspektywy na to. I to jest ciekawe, żeby je konfrontować. Jestem ciekaw właśnie twojego zdania. Też wydaje mi się, że rozpisałaś trochę ten problem na właśnie dziesiątki swoich bohaterów. I z tego układa się jakaś taka symfonia wielogłosowa.
To jest tak, że ja myślę, że szalenie ciekawe jest to, że ma się właśnie, że to podejście pokoleniowe jest dla mnie bardzo jakieś takie frapujące i ciekawe. Ja w zasadzie wydaje mi się, że to też jest jakaś taka kwestia, nad którą się namyślam, bo mam wielopokoleniową rodzinę, więc, no nie wiem, tak z własnego podwórka. Trochę sobie to kminię od jakiegoś czasu. No, ale gdzieś tam dla mnie najbardziej to, co mnie tak najbardziej kręci, to chyba to, że w jakiś sposób te perspektywy jednak są podobne, w sensie, że w jakiś sposób wynikają z siebie, odnoszą się do czegoś bardzo wspólnego, że no dobra, okej, to czasem przyjmuję taką wersję, że ktoś mówi, a tak mieliśmy my i w ogóle, i wtedy inni mówią, no a my to w ogóle mamy totalnie inaczej i uważam, że to, co wy mówicie, jest mega głupie, ale myślę, że tego też starałam się uniknąć w tej książce, a jeszcze tak wracając do tego, od czego zacząłeś, czyli do jakiegoś tam sensu albo bez sensu obecnego w tym, co mówią, wypowiadają, albo reflektują się nad czym bohaterowie tej książki, to mnie ciekawi, to też gdzieś się wynika z jednej z recenzji, którą dostałam z Poznania i przepraszam, teraz nie pamiętam, kto ją napisał, ale bardzo dziękuję za tę recenzję. O etosie outsidera, bo no muszę przyznać, że kiedy to przeczytałam, to pomyślałam sobie, że ktoś mi trochę robi takie trochę nie do końca o to mi chodziło, kiedy pisałam te treści, ale teraz, kiedy mówię i jakby na obecny moment, to w sumie dzięki wielkie za to, bo jest coś w tym faktycznie outsiderskiego, że wydaje mi się, że jest sporo obserwacji, która niekoniecznie dąży do tego, żeby ocenić, albo żeby w ogóle wejść w jakąś inną interakcję niż pełnoprawna, moim zdaniem, interakcja związana z obserwowaniem i byciem gdzieś. I to bym chyba jako takie pokolenie, jeśli ja bym miała coś powiedzieć ze strony takiego pokoleniowego swojego, no to ja jakby cieszę się, kiedy mogę mówić i kiedy ktoś chce ze mną rozmawiać, ale nie czuję też takiej potrzeby, żeby jakoś specjalnie dążyć do tego, żeby te swoje jakieś tam myśli koniecznie gdzieś preszować, wyrzucać, nie? Mhm.
Tak. No ta pokoleniowość mnie bardzo interesuje, bo to jest właśnie rodzaj takiego dialogu, który ja też lubię prowadzić. W sensie lubię szukać porównań, spróbować zrozumieć, jak myślą ludzie właśnie i starszego, i młodszego pokolenia, bo to jest po prostu bardzo ciekawe, bo to też mówi coś o tym, jak ja patrzę na świat na przykład. Nie? Wydaje mi się, że moje pokolenie było ostatnim pokoleniem, które było wychowywane jeszcze w takim optymistycznym duchu, w takim, że świat będzie lepszy, że czeka nas lepsza przyszłość, że wystarczy, że będziemy się starać, pracować, uczyć się i tak dalej. To wszystko będzie super. A wydaje mi się, że to coś, ta perspektywa też związana z katastrofą klimatyczną na przykład, która też się pojawia w twojej książce, na różne sposoby rozumiana, czasami metaforycznie ta katastrofa dotyka różnych obszarów świata i egzystencji, ale gdzieś ta katastrofa wisi nad twoimi bohaterami. Nie wiem, czy masz też takie poczucie właśnie, nie wiem, czy właśnie twoi bohaterowie może nie są optymistami, o tak bym to delikatnie ujął.
Myślę, że nie są.
Spytam wprost, czy to jest, uważasz, że to jest jakiś w pewnym sensie wydestylowany głos twoich znajomych, twoich jakby rówieśników, twojego pokolenia, powiedzmy?
Na pewno tak. Z tym zgoda. Jest to właśnie to. Myślę, że częściowo w ogóle jakby z takich słów, które padają gdzieś tam w moim środowisku, to są też takie, które całkiem bezpośrednio wzięłam za pozwoleniem i z pytaniem od jakichś ziomalek na przykład, czyli to nie są tylko moje słowa zapisane, znaczy te słowa w ogóle nie są niczyje, ale że choć jest to jakby coś, co ja napisałam i skomponowałam i współpracowałam przy redakcji i tak dalej, to gdzieś tam są też pomysły albo opowieści, które ktoś mi po prostu dał. I to jest wspaniała sprawa. I to są to o tyle pełna zgoda z tym, że są to wydestylowane myśli na temat. No właśnie, ale czy myślisz, że ta książka jest takim zetknięciem się albo byciem w środku katastrofy? Czy wydaje ci się, że to jest tak, że oni po prostu jakby... co tak wisi? Czy ona jest przytłaczająca?
Nie, to jest właśnie ciekawe, bo to jest takie coś, co ja bym nazwał uczeniem się zamieszkiwania w katastrofie trochę. Coś, czego potrzebujemy chyba wszyscy dzisiaj, bo to się po prostu dzieje. To już nie jest tak, że kiedy, tylko jak w tym momencie, prawda? I to niekoniecznie musi być tak czarnymi barwami malowane, jak się to często robi, powiedzmy, w takim dyskursie medialnym. Przepraszam, że tak to ujmuję w tym momencie, ale właśnie trochę twoje pokolenie jest tym, którego się można uczyć tego, bo dla was jest to świat, którym jakby trochę dostaliście, nie? Na starcie. My trochę starsi mamy może inny rodzaj przerażenia, bo nam się trochę świat wywraca, prawda? I to też niektórzy właśnie reagują na to, moim zdaniem, takim denalizmem, że właśnie, że to nie dzieje się wcale, albo właśnie nadmiernym katastrofizmem i tak dalej, i tak dalej. A twoi bohaterowie, wydaje mi się, są w takim dobrym sensie pogodzeni z tym, jaki świat mamy i próbują w najlepszy sposób też dla siebie go zamieszkać.
Tak, i myślę, że mają też trochę taką kminę, żeby właśnie gdzieś tam zwracać uwagę na siebie nawzajem. W takim sensie, że pomyślałam sobie, czy oni zachęcają do tego, żeby robić to razem. Nie wiem, czy aż tacy są zawsze do tego chętni, ale że jednak no, są tacy, dobra, jesteśmy w tym razem. I to mi się właśnie też mieści w tym fajnym, co powiedziałeś o tym świecie zastanym. Że gdzieś tam ta wiedza była dostępna, no, że można było wiedzieć o katastrofie klimatycznej i można było wiedzieć o tym, jak na różne sposoby można myśleć o, nie wiem, konfliktach zbrojnych i różnych innych katastrofach, które się wydarzają i oprócz tego, że na przykład są militarne oraz polityczne, to są też środowiskowe.
No tak, no to też chyba dlatego może nie tyle wspólnota w takim sensie powiedzmy klasycznym, ale te przepływy wydają mi się między postaciami, wydają mi się u ciebie znaczące, że to doświadczenie jest takie wspólne właśnie, takie wyraziście wspólne. O.
Tak i wydaje mi się, że jeszcze tak wracając do bytu, który poruszyłeś, to myślę, że ono nie jest, że we wspólnocie są też duchy trochę, nie? Że tam też są nie tylko ci gdzieś tam obecni teraz aktualnie, tylko też to, o czym się pamięta i to, w jaki sposób o tym pamiętać.
Na koniec chciałem się zapytać jeszcze o piękną metaforę z opowiadania o kserze. Jedna z bohaterek twojej książki pracuje w punkcie ksero. Czy uważasz, że świat to dzisiaj da się opisać tylko jako jakąś formę kopii, takie postmodernistyczne zabawy, które dzisiaj przestają być zabawne, już tylko stają się rzeczywistością?
Myślę, że świata właśnie tak się nie da opisać. I to o tym jest to opowiadanie.
Fajne.
bo myślę, że na świat składa się raczej właśnie to, co też opisuję w tej książce i to, co opisuje też to opowiadanie, czyli jakieś takie niepowtarzalne, codzienne, bardzo zmienne, spontaniczne wydarzenia, które są unikatowe. I myślę, że kopię to kopię. No i że ta postmodernistyczna wizja to nie jest to, co gdzieś tam mnie kręci.
No tak. To jest dobra puenta chyba naszej rozmowy. Dziękuję ci bardzo. Moją gościnią była Zofia Skrzypulec. Tym samym kończymy pierwszą godzinę poranka, a za chwilę wracamy po 9:00, wracamy z kolejnymi tematami.
Wielkie.
Dzięki.
Radio Kraków Kultura.